Myślę, że to jest dosyć łatwe dla nas powiedzieć, jaki był nadrzędny cel przyjścia Pana Jezusa na ten świat. To jest raczej oczywiste, że nadrzędnym celem przyjścia Pana Jezusa na tą ziemię było dokonanie odkupienia, złożenie ofiary, przelania swojej krwi, śmierć na krzyżu za nasze grzechy zgodnie z wymogami Bożymi, zgodnie z wymogami Bożego prawa. I częścią tego było także zmartwychwstanie, że trzeciego dnia Pan Jezus powstał z martwych. Przez to zmartwychwstanie potwierdził, że ofiara została przyjęta, potwierdził, że Ojciec go zaakceptował, że Ojciec zaakceptował tę ofiarę. Przez to zmartwychwstanie także pokonał śmierć, dokonał tutaj w tym obszarze zwycięstwa, dając nam pewność życia wiecznego. Jego zmartwychwstanie jest dla nas pewnością życia wiecznego. A gdybym miał was zapytać, a jakie były cele powiązane z tym celem. To był cel nadrzędny, który Pan Jezus mógł zrealizować bez udziału nas, ludzi. Czyli generalnie nawet mogłoby być tak, że On mógłby się pojawić na tej ziemi, nikt by mógł o tym nie wiedzieć, ale w konsekwencji, gdyby umarł na krzyżu, z powodu, to by dokonał odkupienia. Ale to nie był jedyny cel przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Tutaj musimy jak gdyby rozszerzyć nasze zrozumienie, że były także cele, które były z tym bardzo ściśle powiązane i tym celem, który był bardzo ściśle powiązany z odkupieniem, to było to, że Pan Jezus, kiedy przyszedł tutaj na ziemię, wybrał grono uczniów. Nie wiem, czy zauważacie to. Od razu na początku, kiedy rozpoczął swoją służbę, rozpoczął swoją misję, wybrał grono uczniów. I jeżeli byśmy tak mogli proporcjonalnie zobaczyć, to Pan Jezus poświęcił w ciągu tej swojej służby bardzo dużo czasu swoim uczniom. Bardzo dużo czasu im poświęcił. To znaczy, że to był też jakiś bardzo ważny cel. Zebrać wokół siebie grono uczniów, poświęcić im czas, można powiedzieć przygotować ich. I jaki był cel zebrania tego grona uczniów, przygotowania ich? No cel był taki, żeby ten nadrzędny cel, czyli odkupienie, zostało co zrobione? Rozgłoszone później wszystkim narodom. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że Pan Jezus umiera na krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstał, ale nie ma żadnego grona swoich zwolenników. Nie ma żadnego grona ludzi, którzy byli z Nim, widzieli to. Czy co by się stało z tą cudowną nowiną, z tym cudownym wydarzeniem? Mogłoby się okazać, że ono po latach mogłoby zostać gdzieś zapomniane. Odkupienie by się dokonało, ale co by się stało? Nie byłoby kontynuacji opowiadania, przekazywania. Więc musimy zobaczyć, że bardzo ważnym celem, który Pan Jezus od samego początku, zobaczmy, kiedy czytamy Ewangelię, Pan Jezus od samego początku, kiedy zaczął swoją służbę, od tego momentu skupił wokół siebie uczniów. To było bardzo świadome działanie. To było działanie, o którym on wiedział, że musi być uczynione. Więc bracia i siostry, dzisiaj chciałbym, abyśmy się zastanowili, czyli przeczytali z Pisma Świętego te wszystkie fragmenty z Ewangelii, gdzie Pan Jezus powołuje uczniów. Zobaczycie, że jest to dla nas wyzwanie. Te fragmenty, to, w jaki sposób Pan Jezus to zrobił, ciągle dla nas jest to wyzwanie. Ale wierzę, że Bóg stawia w dzisiejszych czasach przed nami takie wyzwania. Bóg stawia przed nami wyzwania i chcę wam powiedzieć, że Bóg stawia nas w obliczu czasami twardego, mocnego słowa. Chcę, żebyśmy je też słyszeli, bo ono jest w Piśmie Świętym. To słowo ma nas co robić? Podciągać duchowo, ma być dla nas wyzwanie, ma nas gdzieś poprowadzić dalej. Taki jest cel. I w sumie we wszystkich Ewangeliach mamy cztery fragmenty, które opisują powoływanie uczniów. Cztery fragmenty opisują, to niedużo. Spośród 12 apostołów o 6 jest wspomnianych w tym powołaniu. Czyli 6 jest wymienionych z imienia, jak Pan Jezus ich powoływał. Pozostałych 6 nie jest wymienionych, ale możemy przyjąć, że była podobna sytuacja, tylko nie została zapisana. Wystarczyło te 6 osób, bo Pan Jezus tam wytyczył dla mnie pewien charakter, pewne cechy charakterystyczne tego powołania. Może was tak zapytam, czy Pan Jezus wziął wszystkich do grona swoich uczniów, którzy chcieli? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś mówi, chcę iść za tobą, a Pan Jezus stawia mu taki wymóg, że ten człowiek po prostu odchodzi. Słuchajcie, czy my dzisiaj z naszego punktu widzenia, czy my jesteśmy w stanie w ogóle postawić jakieś wymaganie komuś? Czy my powiemy, wszystkie ryby niech pływają w tym morzu? Dla mnie, kiedy o tym rozmyślam, kiedy się nad tym zastanawiam, chcę wam powiedzieć, że jest to dla mnie wyzwanie. Że Pan Jezus nie działał chaotycznie. On wiedział, co robi i dlaczego tak robi. On wiedział, jakich ludzi chce mieć koło siebie. Pan Jezus by powiedział na początku, wiecie, co oni byli, no tacy jak my byli. Ale jeżeli uważnie przeczytamy ich powołanie, to ja chcę powiedzieć, że oni dla mnie są wyzwaniem, ci ludzie. To nie byli, nie chcę jakichś obraźliwych słów używać, ale w sposób, jaki oni zadeklarowali swoje pójście za Jezusem, dla mnie pełen szacunek dla tych ludzi. Ja dzisiaj wiem, że oni mieli ludzkie słabości, byli takimi jak my ludźmi, ale dla mnie pełny szacunek dla tych ludzi. Bo oni zrobili coś, co może dla wielu z nas jest kompletnie nieosiągalne. Zobaczmy to w Piśmie Świętym. Przeczytam cztery te fragmenty. Pierwszy fragment to jest Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Zobaczmy początek, sam początek służby Jezusa. Tak naprawdę on już jest znany, ale jeszcze nie jest znany w całym Izraelu. Ale już jest znany w jakimś tam obszarze, ale to jest sam początek jego służby. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. I mamy tylko 4 wersety, ale jakże ważne wersety. Czytamy. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. Oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Bracia, siostry, czy ten tekst nie jest dla nas wyzwaniem? Czy to, w jaki sposób postąpili ci uczniowie, nie jest dla nas jakąś inspiracją i coś nam nie pokazuje? Po pierwsze, kiedy byśmy zastanowili się nad pewnymi cechami tego powołania, jakie Pan Jezus stawia tutaj wymagania, czego Pan Jezus tak naprawdę szuka u ludzi? Możemy znaleźć to, jak przeczytamy wszystkie, to było coś, co Pan Jezus szukał u tych, którzy staną się Jego uczniami. Szukał czegoś. Pierwsza rzecz, jaką możemy zauważyć i możemy to jest podkreślane zawsze, że Pan Jezus nie powołuje jakiejś elity Izraela. Tak? To nie są ludzie z elity, z przywództwa Izraela, uczonych w piśmie i faryzeuszów na tym etapie. Tylko Pan Jezus powołuje, my byśmy powiedzieli, zwyczajnych ludzi, którzy mają swoją zwyczajną pracę, są rybakami. Rybacy nie stali jakoś wysoko w statusie społecznym, stali wyżej od pasterzy. Pasterz to już był taka, wiecie, najniżej jak gdyby funkcja, praca, chociaż no praca, dlatego że oni byli pogardzani, bo pasterze nie mogli szabatu przestrzegać, bo mieli skomplikowane, z owcami była sprawa skomplikowana. No więc oni byli tak religijnie pogardzani, bo to było trudne, bo czasami po prostu musieli coś przy tych owcach nawet ten szabat zrobić. No. Więc oni tak byli spychani, że oni są tacy troszeczkę. Mimo tego, że chociaż byli bardzo szczerymi ludźmi przed Bogiem. Ale Pan Jezus powołuje rybaków, więc mamy tutaj taką ludzi no, przeciętnych, nie jakąś tam elitę Izraela. Więc do takich ludzi przychodzi, takich ludzi znajduje. Ale można powiedzieć, że Pan Jezus wiedział, że ci ludzie mają w sobie predyspozycje, które sprawią, że później to zbawienie, które On uczyni, będzie co? Ta misja, ta wieść będzie dalej opowiadana. Druga rzecz, jaką zauważam w tym powołaniu, zobaczcie, kiedy Pan Jezus ich powołuje, to nie jest to, że oni leżą sobie i odpoczywają. To nie są ludzie, którzy są na urlopie, nic nie mają do roboty, leżą sobie cały dzień na plaży. Pan Jezus mówi, a to są bezrobotni, to ja ich powołam, będą moimi uczniami. Pan Jezus nie szukał leniwych ludzi. Chcę wam to wprost powiedzieć. Pan Jezus nie szukał leniwych ludzi. Tam w gronie Jego uczniów nie znaleźli się leniwi. Zobaczmy, w jakim sposób oni zostali powołani. Co robił Piotr i Andrzej w momencie powołania? Zarzucali sieci. A kiedy przeczytamy jeszcze Ewangelię Łukasza, to szczegółowy opis, to dowiemy się, że oni byli po całej nocy pracy. Oni byli w tym momencie, kiedy otrzymali powołanie, po nocnej zmianie. Nad ranem otrzymali powołanie od Pana Jezusa. Bracia, siostry, a więc zauważmy to. I tak samo mamy drugich, Jakuba i Jana. Oni byli także po całonocnej pracy łowienia ryb, co robili? Naprawiali sieci. Czyli w czasie tego połowu sieci się w jakiś sposób uszkodziły. Sieci uległy zniszczeniu, więc oni nad ranem co robili? Naprawiali te sieci. I wtedy przyszedł do nich Jezus. Więc bracia i siostry, to jest kolejna rzecz, że powołanie do uczniostwa, Pan Jezus wiedział, jakich ludzi chce. I On chciał ludzi, którzy nie będą bez przerwy Mu jęczeć za uszami, którzy nie będą Mu ciągle narzekać, ludzi, którzy będą ciągle mówić, jak trudno. On chciał ludzi, w pewnym sensie, którzy byli już jakieś zaprawieni w życiu. I to byli ludzie, tutaj wiemy, że to byli na pewno ludzie bardzo pracowici. Mamy tutaj dowód tego, w jakich okolicznościach zostali powołani i zostali powołani podczas normalnych życiowych czynności, podczas wykonywania swojego obowiązku, swojej pracy. W tym momencie zostali powołani. To nie było tak, że oni się specjalnie ubrali, bo teraz będzie powołanie na ucznia Chrystusa. Że będzie akademia, uroczystość, kwiaty będą, dyplomy będą, nie wiem, będzie jakaś fajna uroczystość, będzie powołanie, będą nominacje. My byśmy może to tak zrobili z taką pompą, z aparatem fotograficznym, zrobilibyśmy to na pewno z fajnym filmem, nakręcilibyśmy to i Pan Jezus będzie powoływał. Pan Jezus przyszedł do ludzi, którzy byli w trakcie normalnych swoich życiowych czynności. Jaka jest kolejna cecha powołania? To jest dla mnie, słuchajcie, wyzwanie, które aż ciężko w ogóle sobie jakoś z tym poradzić. Oni, to powołanie wymagało decyzji natychmiast. To nie było tak, Panie Jezu, daj mi miesiąc. Za miesiąc by Pana Jezusa już może w tym miejscu nie było. Ci, którzy mówili, pozwól mi najpierw, to zostali, nie dołączyli do grona. Ci, którzy postawili od razu jakiś wymóg Panu Jezusowi, Panie Jezu, dobrze, pójdziemy za Tobą, ale najpierw jeszcze mi pozwól zrobić to i to, oni nie dołączyli do grona, tego najwyższego grona. Zostali. Pan Jezus szukał ludzi, tu jest właśnie to pokazane, Pan Jezus szukał ludzi, którzy byli gotowi na wszystko. My mówimy czasami, a to tacy zwyczajni ci apostołowie, to tacy przeciętni. Oni byli może przeciętni, ale dla mnie nieprzeciętni. Nieprzeciętni, bo może byli przeciętni, jeżeli chodzi o swoją pozycję w społeczeństwie, to byli przeciętni. Ale jeżeli chodzi o swoją determinację, to byli naprawdę nieprzeciętni. I to tu jest pokazane. To jest tutaj bardzo jasno pokazane. Nie, to zostało nam przedstawione, żeby to się stać dla nas także wyzwaniem. Jak powiedziałem, powołanie wymagało natychmiastowej reakcji. Oni nie mieli czasu, żeby, nie wiem, w jaki sposób to długi analizować, nie wiem, wystawić runo przed Bogiem. Czy mają iść, czy mają nie iść. Dla mnie w ogóle tutaj zachowanie Jakuba i Jana jest jeszcze kolejnym wyzwaniem, bo nie zostawili ojca z tymi sieciami. Co zrobili? Rzucili wszystko i poszli za Jezusem. No to z naszego punktu widzenia byśmy powiedzieli, nie, to jest nie w porządku. To jest nie w porządku, no. Zostawili ojca z robotą i poszli za Jezusem. No to zrobili dobrze, czy źle zrobili? No jak myślicie, dobrze czy źle? Czy że zostawili, czy czytamy, że porzucili ojca, a byli w trakcie naprawienia sieci? Dobrze zrobili, czy źle zrobili? A czemu Pan Jezus powiedział, słuchajcie, no ale czy czci ojca i matkę tutaj trzeba, poczekajcie, naprawcie sieci, jak już będą sieci naprawione, to my będziemy 3 kilometry dalej, dołączcie do nas. Czy to nie jest tak, że jednak Pan Jezus w tym momencie, kiedy składał komuś taką propozycję, bądź moim uczniem, to Pan Jezus oczekiwał, że ten człowiek bez wahania to uczyni? Nie będzie sobie stawiał ale, pierwsze ale, drugie ale, trzecie ale, czwarte ale, bo już później do końca życia będzie miał zawsze ale. Tutaj dla mnie postawa tych ludzi jest wielkim wyzwaniem. No i teraz kolejna sprawa. Powołanie, które Pan Jezus im dawał i decyzja, którą oni podjęli, całkowicie wywróciło ich życie. To była całkowita zmiana życia. Czy widzimy to? Jak do tej pory przez ileś tam lat pracowali jako rybacy, mieli swoje ustabilizowane może już życie, uporządkowane życie, nagle okazuje się, że ta decyzja rewolucjonuje to ich życie. Zmienia coś w tym życiu. Popycha ich zupełnie w inną stronę. Bracia, siostry, może to kazanie będzie takie chaotyczne. Kto jest dzisiaj na to gotowy? Czy ja jestem gotów, w jaki sposób moje życie jest ustabilizowane, uporządkowane, kontrolowane? Trzymam parę sznurków, wiecie, w rękach, wiem, za który pociągnąć i co się stanie. Ale ja czytam te słowa i chcę szczerze, żeby one były dla mnie wyzwaniem. Chcę, żeby były dla mnie wyzwaniem. Bo nie chcę być człowiekiem, który ugrzązł w jakimś zrozumieniu, w jakichś kolelinach i powie, tak mi jest dobrze, fajnie, żyjmy tak, aż do śmierci. No zawsze się żyje do śmierci, nie? Ale funkcjonujmy tak. Ja wierzę, że Boże Słowo jest po to zapisane, żeby nam stawiać pewne wyzwania przed nami. I oczywiście, no musimy być uczciwi, kontekst się zmienił. Pan Jezus już teraz nie przyjdzie w taki sposób, że stanie nas powoła na uczniów. Ale na pewno pewne cechy, które widzimy u apostołów, on chce te cechy widzieć także u nas. Czy nie jest tak? Nie da się zrobić kalki, czyli fizycznego przeniesienia kontekstu Ewangelii do nas, bo on jest inny, po prostu jest inny. Ale pewne cechy, które Pan Jezus znalazł w tych uczniach, on chce widzieć w nas jako uczniach. I może dzisiaj nie jest możliwe takie powołanie, że dołączamy do grona uczniów w sensie dosłownym i on zostaje naszym mistrzem, ale myślę, że istnieje jakaś analogia i mądrość od Boga powinna nam pokazać, jak tą analogię przenieść do naszego życia. Bo może są takie sytuacje, w których Bóg żąda od nas jakiejś decyzji, ale my nie chcemy jej podjąć. Dlaczego? Bo nam jest dobrze, jak jest. Bo nam jest dobrze tak, jak jest. Nie chcemy takiej decyzji podjąć. Dlaczego mielibyśmy coś zmieniać w naszym życiu, jeżeli ja znam moje życie, wiem, jak ono wygląda, wiem, czego się mogę spodziewać, wiem, że jak nacisnę tu, to tam to wyskoczy. A może jest tak, że Pan Jezus faktycznie przychodzi do nas, pokazuje nam te powołania, pokazuje nam uczniów, pokazuje nam, na co oni byli gotowi następnie. Jak powiedziałem, to byli zwyczajni, niedoskonali ludzie, ale mieli takie cechy, które ich predestynowały do tego, że Jezus mógł z nimi pracować. Jak to by był taki człowiek wiecznie marudzący, to, że musi dzisiaj pod drzewem spać. Nie, ja będę pod drzewem, to ja nie będę spał pod drzewem. Proszę mi tu zorganizować jakiś hotel. No to co Pan Jezus miał z takim człowiekiem zrobić? Jak on mógł być ukształtowany? Na kogo miał być ukształtowany? No niestety ci ludzie zdecydowali się na coś, podjęli pewne ryzyko, później byli z Jezusem przez 3 lata i te 3 lata szkoły to wystarczyły, żeby ukształtować w nich mężów Bożych. To byli mężowie Boży później, jak wstąpiła moc Ducha Świętego. Ale jak mówię, zauważmy pewne cechy. Przejdźmy teraz do Ewangelii Łukasza, bo tu będziemy mieli w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale mamy szczegółowy opis powołania Piotra, czyli to, co teraz czytałem z Ewangelii Mateusza, w sposób bardziej opisany jest w Ewangelii Łukasza z naciskiem na powołanie Piotra. Więc mamy Ewangelię Łukasza, rozdział 5, werset od 1 do 11, drugi fragment z cyklu, fragment o powołaniu uczniów. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, aby słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. I wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i siadłszy, nauszał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedźcie na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe informacje, ważne informacje. Mianowicie dowiadujemy się z tego tekstu, że już w momencie powołania, czyli zanim jeszcze Piotr otrzymał to słowo pójdź za mną, on wiedział o Jezusie, że to jest mistrz. Nazwał go tutaj wcześniej mistrzem. To znaczy, że już wcześniej, zanim zareagował, wiedział, że ma do czynienia z kimś wyjątkowym. To też jest bardzo ważne, żebyśmy nie zobaczyli, żebyśmy może nie myśleli tak, że to byli tacy ludzie, kompletnie jacyś lekkoduchy, którzy wszystko byli gotowi rzucić i pójść za kimkolwiek. Tak? Są też tacy ludzie. Nie, tutaj już wcześniej pada to zdanie: mistrzu, mistrzu. To znaczy, że Piotr już w jakiś sposób słyszał o Jezusie. Ten początek działalności sprawił, że była ta informacja rozpowszechniona, że Jezus jest kimś absolutnie wyjątkowym. On nie poszedł za jakimś człowiekiem, za przypadkowym człowiekiem. On nie poszedł za każdym, kto powiedział: pójdź za mną. A niby Piotr na to uwagi nie zwrócił. On już zwraca się do niego: mistrzu, a więc traktuje Jezusa jako kogo? Jako osobę z autorytetem. Gdybyśmy rozważyli te relacje mistrz i uczeń w starożytności, to nie są relacje dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj to... Na przykład dzisiaj jest tak, że pastor jak głosi, to stoi, a słuchacze co robią? Siedzą, ale w starożytności było odwrotnie. To mistrz jak nauczał, to siedział. A uczniowie jak słuchali, to stali albo siedzieli gdzie? U jego nóg. Mistrz to był mistrz. I słuchajcie, i tam, jeżeli Piotr nazywa Jezusa mistrzem, to mówi: ty jesteś dla mnie autorytet. Ty jesteś dla mnie wielki autorytet. Ty jesteś kimś dla mnie, który jest godny szacunku, godny uznania. Ale więcej, żeby ten autorytet, Jezus jeszcze w tym momencie ten autorytet podkreśla czym? Dokonując cudu. Oni całą noc łowili i nic nie złowili, a Jezus mówi do nich: wypłyńcie i co? Zarzućcie sieci. I on mówi: mistrzu, całą noc nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje pójdziemy, zrobimy. Popatrzcie, i widzimy też posłuszeństwo Piotra. Widzimy posłuszeństwo, chociaż mógł zaprotestować. Widzimy tą postawę uznania Jezusa za mistrza, ale dodatkowo mamy to, że Pan Jezus w momencie powołania dokonuje cudu, który jest kropką nad i, który pokazuje, że jest to absolutnie ktoś wyjątkowy. Więc Piotr i pozostali apostołowie nie idą za przypadkową osobą. Nie idą za kimś, kto sobie wymyślił, że on potrzebuje mieć uczniów wokół siebie i on nagle zostanie ich mistrzem. Oni idą za kimś, o którym myślę, że podejrzewają na tym etapie, że to jest Mesjasz. Oni nie są jeszcze może o tym do końca przekonani, ale idą za kimś, kto wskazuje, ma znamiona tego, że to może być Mesjasz Izraela. Dopiero minął jakiś czas, kiedy oni się utwierdzili w tym, że Ty jesteś Chrystus, Ty jesteś Mesjasz. Potrzebowali jakiegoś czasu. Ale tutaj widzimy nieprawdopodobny autorytet w Panu Jezusie, który sprawił, że oni byli gotowi na tak radykalną decyzję. To jest bardzo ważne. I może powiem tak, jeżeli my nie zobaczymy tego autorytetu w Panu Jezusie, to nie będziemy na nic gotowi. Nasza stopień oddania, nasz stopień poświęcenia, nasz stopień pójścia za Jezusem jest ściśle związany z uznaniem Jego wielkości, z uznaniem Jego mocy, z uznaniem Jego wszechmocy, z Jego możliwości i uznaniem tego, że to, co On robi, to na pewno jest dobrze. A więc mamy raz kolejny potwierdzone to, mamy Mistrza, mamy Jego moc, mamy Jego autorytet, On mówi, pójdź za mną. I decyzja musi być teraz. Jeżeli nie będzie teraz, to możesz być wierzący, ale na pewno w tym gronie najściślejszym. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że to jest powołanie apostolskie. Nie? Ja też to rozróżniam. To nie jest tak, że ja tylko chcę wam i sobie chcę zobaczyć pewne cechy, które dla Pana Jezusa były ważne, które Pan Jezus szukał. Chcę zobaczyć, zauważyć to, co Pan Jezus, jakie wyzwania Pan Jezus stawiał swoim apostołom. A teraz Ewangelia Mateusza, rozdział 9, werset od 9 do 10. Mamy nieco innego człowieka, o innym statusie społecznym. To jest piąta osoba, której powołanie jest bezpośrednio opisane w Ewangeliach. Mateusz, rozdział 9, werset 9 i 10. A odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. On stał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przesiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał i rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie, nauczcie się, co to znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Akurat wybrałem ten fragment. Jednej rzeczy tutaj nie ma, ona musi być w innym fragmencie, albo w Marka, albo w Łukasza, gdzie jest powiedziane, że to właśnie Mateusz wyprawił przyjęcie dla Jezusa. Tam jest dopisywane, że Mateusz wyprawił przyjęcie dla Jezusa i zaprosił wielu celników. Dlaczego chciałbym to zauważyć? Chciałem zauważyć, że Mateusz był człowiekiem już o innym statusie społecznym. Mateusz był celnikiem, a więc miał, nazwijmy to, taką państwową posadę. Zbierał podatki i w tym przypadku ta praca była bardzo intratna. Jak wiecie, celnicy słynęli z tego, że szybko się dorabiali. A więc ta praca dawała pewne możliwości. Można powiedzieć, że miał taką pracę, która dawała mu godziwe życie, bo wyprawić dla kogoś ucztę, zaprosić uczniów, zaprosić Jezusa, zaprosić faryzeuszów, trzeba było mieć na to pieniądze. Nie można było być ubogim rybakiem. Trzeba mieć na to środki. I Mateusz wyprawił taką ucztę dla Pana Jezusa, ale ten człowiek znów jest godny uznania, jego postawa, mianowicie on zrezygnował z tego swojego zawodu, który do tej pory wykonywał. Zdecydował się porzucić zajęcie, które dawało mu dobre życie, które gwarantowało mu stabilność finansową, które gwarantowało mu to, że mu się w życiu będzie dobrze powodzić. Czyż Mateusz nie był w takim miejscu, że mógł powiedzieć, nie, Panie, to za wiele mnie będzie kosztować. Moje życie jest tak dobre. Moje życie jest tak poukładane. Moje życie jest tak stabilne. Mój dom obfituje. Niczego mi nie brakuje. A co teraz będzie, gdy ja pójdę? Daj mi przynajmniej tydzień. Ja się muszę zastanowić, czy warto. I znów dla mnie Mateusz jest człowiekiem, którego trzeba uszanować z powodu tego, jak radykalną i natychmiastową decyzję podjął. On po prostu wstał od tego cła, zostawił, można powiedzieć, porzucenie pracy. No i powiedzcie mi, czy to jest jakaś logika jest w tym? No, z czym tu mamy? Tu mamy normalnie do czynienia z porzuceniem pracy. Akta ma wpisane, później porzucenie pracy, koniec. Ale mówię wam o tym, żeby wam pokazać na wstępie, na początku, kiedy Pan Jezus zbierał grono 12, jakich On ludzi szukał. Właśnie on szukał takiego Mateusza. Takiego człowieka, który będzie gotowy na wiele. Który nie będzie rozbudzał w sobie komplikatorów i nie rozbudzał w sobie różnych... Dlaczego nie? Ja myślę, że Mateusz mógł przynajmniej dać 10 powodów, dlaczego nie. Jest on dla mnie wyzwaniem. Natychmiastowa, bezkompromisowa decyzja, która wskazuje, że zobaczył w Jezusie kogoś wyjątkowego, absolutnie wyjątkowego i zaryzykował, kładąc swoje życie na szali, dołączając do grona uczniów. I jeszcze jeden, czwarty fragment, teraz razem z Ewangelii Jana. On nam jeszcze inny aspekt powołania pokazuje. Nie przeczytamy go w całości, bo trzeba by do końca doczytać, ale ja przeczytam kilka rzeczy, chcę wam na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nie wiem, czy wychwyciliście to. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, wersety od 35 do 40. 35 do 40. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. Jaki Jan stał z dwoma uczniami swoimi? Jan Chrzciciel. To jest ważne, bo wcześniej jest o Jan. Nazajutrz znów stał Jan z dwoma uczniami swoimi. To jest ważne, bo stoi Jan i obok niego stoją dwaj uczniowie. A ujrzawszy Jezusa, czyli Jan zobaczył Jezusa przechodzącego, rzekł: oto baranek Boży. Co się teraz dzieje? A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. To jest ciekawe. Jan ma swoich uczniów, ale on swoim uczniom mówi: nie tak, bądźcie ze mną, przyjdźcie do mnie, bądźcie moimi uczniami. Ja teraz jestem tutaj wasz guru, ja jestem kimś ważnym dla was, wokół mnie będziecie skupieni. Tylko Jan, gdy zobaczył, że Jezus przychodzi, powiedział: oto baranek Boży, wskazał na niego. I ci dwaj uczniowie jego momentalnie co zrobili? Zostawili Jana, porzucili go. Odeszli od niego. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. I dalej. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: czego szukacie? Czego szukacie? Też się ładnie do nich odzywa. Czego szukacie? Zobaczył, że idą za nim. Czego szukacie? On nie powiedział: panowie, super, że idziecie za mną. Po prostu pyta: o co wam chodzi? Jakie macie cele w życiu? Jakie macie priorytety w życiu? A oni odpowiedzieli mu: rabbi. Rabbi, nauczycielu, mistrzu. A więc już pokazują, kim on dla nich jest. Traktują go jako mistrza, jako kogoś z wielkim autorytetem. I co mówią dalej? Gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. Pozostali u niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. I zauważcie werset 40. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i co? I poszli. Andrzej, brat Szymona. Czyli ten, którego później znajdujemy, jak Jezus mówi, pójdź. Andrzej. Czyli zobaczmy, zanim Andrzej dołączył do grona uczniów Jezusa, czyim był uczniem? Jana Chrzciciela. Andrzej najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, a więc ten człowiek miał już w sobie pewną gorliwość dla Boga. To był człowiek, który oczekiwał Królestwa Bożego. To był człowiek, dla którego sprawy Boże były ważne. To, że on był rybakiem, to nie zmienia faktu. Był zwykłym rybakiem, ale oczekiwał Mesjasza. Andrzej oczekiwał Mesjasza. Kiedy od Jana Chrzciciela usłyszał: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, momentalnie poszedł za kim? Za Jezusem. I mówił: Janie, przepraszam Cię, wiesz co, byłem Ci wierny ileś tam czasu, ale teraz, wiesz, wybacz mi. No po prostu, można powiedzieć, zawrócił się i poszedł za Jezusem, bo on czekał na Mesjasza. Ale zauważmy to, że to nie był człowiek, dla którego sprawy Boże to kompletnie go nie interesowały. Że gdzieś sobie tam żył, Bóg go nie interesował, nie. Widzimy w nim pewną gorliwość, bo bycie uczniem Jana Chrzciciela to też było wielkie wyzwanie. Jan Chrzciciel, nawet niektórzy kaznodzieje nazywają go takim kaznodzieją siekiery. Bo Jan Chrzciciel to nie przemówił do ludzi, mówi: Bóg was kocha, chodźcie, przytulę was w imieniu Pańskim. Jan Chrzciciel to, jego kazanie to jest po prostu, co robienie? O, siekiera do korzenia drzewa już jest przyłożona, za chwilę nastąpi odcięcie. Tak można zdefiniować krótko kazania Jana Chrzciciela. On dzisiaj do współczesnego XXI wieku to taki kaznodzieja, to chyba by do żadnego zboru nie był wpuszczony. Jak Jan Chrzciciel. A mimo to ludzie tłumami przychodzili do niego. Ostatnio czytałem, jest takie znane kazanie jednego z bożych mężów w XVII wieku. Wiecie, jaki tytuł ma to kazanie? To kazanie ma tytuł Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. I to takie kazanie ewangeliczny mąż Boży wygłasza i ludzie na tym kazaniu mają wizję piekła. Podczas tego kazania mają objawienie mąk wieczystych. I pokutują, leżą, płaczą. Totalne upamiętanie w czasie, kiedy on głosi to kazanie. Taki trochę Jan Chrzciciel XVII wieku. Bracia, siostry, i tutaj czytamy właśnie, to jest dla mnie ważny szczegół, żebyśmy to też zauważyli, że kiedy Pan Jezus powoływał, to także Andrzej już był człowiekiem, dla którego sprawy Królestwa Bożego były ważne. To był brat Piotra, Szymona, więc myślę, że o tym rozmawiali. To byli koledzy, przyjaciele Jakuba i Jana, a więc ja takie domniemanie robię, że to byli ludzie oczekujący Królestwa Bożego. To byli ludzie na pewno czekający na Królestwo Boże. To byli ludzie, dla których wiara w Mesjasza przechodzącego była czymś naprawdę ważnym. To nie byli ludzie, których Bóg kompletnie nie interesował. Więc reasumując, możemy stworzyć taki profil ludzi, jakich Pan Jezus wybrał. A więc mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Pan Jezus do grona swoich apostołów, czyli do grona tego najściślejszego, wybrał ludzi pracowitych, bo człowiek pracowity wiele się może nauczyć. A leniwy się wiele nie nauczy. Leniwy jest kompletnie złym materiałem na to, żeby zostać, nie wiem, kimś w życiu. Mogę wam szczerze powiedzieć o tym, że w moim życiu spotkałem ludzi nieprawdopodobnie zdolnych. I przy tym nieprawdopodobnie leniwych. Z tego nic nie będzie. To, że ktoś ma zdolności, talenty, że ktoś jest, nie wiem, obdarowany, ale jeżeli jest leniwy, to z tego wiele nie będzie, z tego materiału. I niestety, tych ludzi dzisiaj nie ma w służbie. Nie ma ich w służbie. Pan Jezus postawił na ludzi pracowitych, nie może na wybitne jednostki, nie na Einsteinów pierwszego wieku, ale postawił na ludzi, którzy byli zahartowani w życiu, na ludzi pracowitych. Później postawił na ludzi gotowych na trud i wyrzeczenia. Od początku postawił na ludzi gotowych na trud i na wyrzeczenie. Bo też i takie było uczniostwo. Uczniostwo nie było bajką. Takie było uczniostwo. Później Pan Jezus postawił na ludzi zdeterminowanych. Dla nich Mesjasz, oczekiwanie Mesjasza, kiedy usłyszeli, że oto Mesjasz, to nie zawahali się przed niczym. To jest bardzo ważne. Ludzi zdeterminowanych. I na końcu postawił na ludzi, dla których sprawy Królestwa Bożego były ważne. To nie byli ludzie, którzy się tym nie interesowali. Oni oczekiwali nadziei odkupienia Izraela. Czekali na Mesjasza. Czekali na to, co Bóg wypełni, żeby Bóg wypełnił to, co powiedział w swoich proroctwach. I może jeszcze taki jeden fragment. Mówiłem, że przeczytam też taki fragment, w którym Pan Jezus troszeczkę rozmawiając z różnymi ludźmi, którzy chcieli dołączyć do jego grona, tak się zachowuje, no, że dla nas może to być zaskoczenie. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Mamy fragment od 57. Fragment od 57 do 62. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jaka powinna być prawidłowa odpowiedź Jezusa? Według naszych kryteriów. Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A więc ten człowiek już mówi, jestem gotowy na wiele. Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Nie, pójdę za tobą, gdy pójdziesz do Unii Europejskiej. Tak? Ale jakbyś przypadkiem chciał do Afryki pójść, to ja za tobą nie pójdę. Tak? Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Pan Jezus, a Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz czyn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Chcesz pójść za mną? Bądź gotowy, żeby spał na kamieniu. Jesteś na to gotowy? Pan Jezus mu jasno mówi, takie są moje kryteria. Dalej. A do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. No słuchajcie, no. No jak pogrzeb w rodzinie, no to co? Odpowiedź Jezusa jest dla mnie, mogę powiedzieć, niezrozumiała. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Absolutnie decyzja musi być, musisz wszystko położyć dla mnie. 61 werset. Powiedział też inny, pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do nich, żaden, kto przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dokładnie mamy to samo, co przy powołaniu apostołów. Ci ludzie nie dołączyli, moim zdaniem, do grona apostołów. To byli ludzie, którzy się zawahali. Tutaj są ludzie, którzy się zawahali, ale Pan Jezus postawił dla nich te same kryteria, co dla apostołów. Decyzja teraz. Decyzja teraz. Idziesz lub się wahasz. Jeżeli jesteś gotowy, Pan Jezus takich ludzi szukał, gotowych teraz, od razu, pójść za Nim. No i reasumując to wszystko, możemy sobie stworzyć, nie wiem, jak powiedziałem, profil tego ucznia, tego, który dołączył do grona, tego, który później został apostołem. Gdy to wszystko przeanalizujemy, możemy sobie takie zrobić przeniesienie, a co z moim życiem dzisiaj? Wiadomo, jak powiedziałem, kontekst jest inny. Ale co z tego, co Pan Jezus stawiał przed apostołami, co z tego Pan Jezus stawia przede mną dzisiaj? Może taką jeszcze zrobię dygresję. Powiedzcie mi, czy nawrócenie, w tym sensie uwierzenie, czy wymaga od nas radykalnej decyzji? Że człowiek postanawia powierzyć swoje życie Chrystusowi. No na pewno jest to decyzja w naszym kontekście wymagająca. Jest to trudna decyzja. Ale powiedzcie mi, czy w tej decyzji jest więcej korzyści, czy więcej strat po mojej stronie? Słuchajcie, no decyzja jest trudna, ale jeżeli po prostu potrafimy logicznie przeanalizować, teraz potrafimy, bo wcześniej może nie, teraz potrafimy, to po stronie zysków jest, wiecie, pełna lista, a po stronie strat? No są jakieś lęki. Ale w nawróceniu to co mamy? Po pierwsze, Bóg nam oferuje przebaczenie grzechów. Jest to zysk czy nie? Jeżeli uwierzymy w Jezusa, dostajemy przebaczenie grzechów. Mało, otrzymujemy dar życia wiecznego. Otrzymujemy dar życia wiecznego w nawróceniu. Mało, otrzymujemy nowo zrodzenie z Ducha Świętego, więc otrzymujemy naturę Chrystusową. I można całą tą listę co robić? Rozwijać. Jaka cena? Co musimy zapłacić? Co jest po tej stronie kosztów, kiedy przychodzi do nawrócenia, kiedy Duch Święty pracuje nad nami i rozmawiając z ludźmi widziałem, jak niektórzy mają pewne obawy, liczne obawy. No tak, poszedłbym za Jezusem, ale co będzie z moim domem? Co będzie z moją rodziną? Co będzie z moim mężem? Co będzie z moją pracą? Co będzie z moimi przyjaciółmi? Są obawy, ale zysk jest tak daleko większy, bracia i siostry. To, co nam Jezus w odkupieniu oferuje, to po prostu jest nierówna się z kosztami, które musimy na tym etapie zapłacić. Oczywiście teraz to wiemy, ale może na początku, no to gdzieś ta walka się w nas toczy. Więc tą walkę gdzieś na początku musimy stoczyć, ale jak nam się oczy otworzą, to wiem, tak wiele otrzymałem, a tak niewiele musiałem poświęcić. Co prawda, no uznali mnie za niepoczytalnego, ale no tylko tyle. Więc bracia i siostry, to jest nawrócenie. A powiedzcie mi, co dalej? Czy nawrócenie to już wszystko w naszym życiu? Czy nawrócenie to już, można powiedzieć, ja taką cenę zapłaciłem, że w ogóle się nawróciłem, że to już na całe życie mi ta cena wystarczy. Raz ją zapłaciłem, gdy się nawracałem. Straciłem przyjaciół, ludzie się ode mnie odwrócili, zostałem niezrozumiany w środowisku, ktoś mnie wyśmiał, ktoś mnie napiętnował. Może tam jakieś inne korzyści materialne na przykład straciłem. Ale bracia i siostry, czy to już wszystko? Czy to już jest cała nasza cena? To teraz spróbujmy postawić może inaczej tą kwestię. Czy uczniostwo, czyli podążanie za Jezusem po nawróceniu, naśladowanie Jezusa po nawróceniu, czy to ma jakąś cenę, czy żadną? Przecież ja już kiedyś zapłaciłem, kiedyś się nawróciłem. Panie Boże, weź mi to, zapisz na całe życie. Tak, nie twierdzę, na pewno zapłacić cenę musiałeś. To było kosztowne, ale kosztowne jest też zbawienie. To stało się twoim udziałem. Ale uczniostwo, bracia i siostry, kiedy myślę o tym, to uczniostwo, które bym nazwał przeobrażaniem się na obraz naszego Mistrza, naszego Pana, na obraz Jezusa Chrystusa. I praca z nami, żebyśmy byli w jakiś sposób użyteczni na tej ziemi. Ja rozumiem, że my nie jesteśmy apostołami i nasze powołanie nie jest powołanie apostolskie, ale jakieś jest. Może to nie jest, jak powiedziałem, powołanie apostolskie, ale jakieś jest. I każde powołanie ma swoje wymogi. Każde. Nawet gdy widzę, że śmieć leży w kaplicy, to żebym się schylił, to też jest pewien wymóg. Bo mogę mieć sztywny kręgosłup i się mogę nie schylić, żeby go podnieść. A zwłaszcza na oczach ludzi. Bracia i siostry, każda służba, do której Bóg nas powołuje w zakresie naszego powołania, jest wymagająca od nas i czegoś od nas wymaga. I właśnie to powołanie apostolskie, te wymagania dla nich były tak wysoko, ta poprzeczka była tak wysoko postawiona. Ona może nam pokazywać, jak Bóg też do nas mówi przez to i pokazuje nam, co On przed nami stawia. Bracia i siostry. Ja wiem, że nam się nie chce. Nie wiem, czy wiecie, że my jesteśmy wielkimi egoistami. Każdy człowiek jest wielkim egoistą. Każdy człowiek przeważnie myśli o sobie i dba o swoje. W 90 paru procentach. To jest po prostu nasza przywara, natura. Tak funkcjonujemy. I sam fakt, że my chociaż na chwilę oczy odwrócimy od siebie i skierujemy na kogoś innego, to jest już wielki wysiłek dla nas. I to wymaga ciągłej pracy. Znaczy, jakoś niedawno temu byliśmy z żoną, byliśmy w górach, wyszliśmy, przeszliśmy kawał drogi, pogoda była taka, w pewnym momencie się załamało i lało. Nie wiem, czy wiecie, jak w górach leje. To nie jest takie padanie deszczu, jak pada w Krakowie czy coś. Tam jest tak, że w ciągu minuty jesteś... Wszystko. Skarpetki ci pływają. Tak pada w górach. Więc gdzieś tam skryliśmy się, zeszliśmy do stanowiska, siedzimy, tłok nieprawdopodobny, bo mała chatka, a 1000 ludzi. Tłok nieprawdopodobny, może nie 1000, no, ale tłok nieprawdopodobny. A gdzieś tam wszyscy siedzą, skuleni. I ja słyszę rozmowę ojca z córką, słyszę rozmowę. Już tak troszeczkę zelżało, już mniej pada. I ojciec mówi do córki, to co, idziemy w góry? Ona taką minę, wiecie jaką minę, nie? Ona w ogóle jest nieszczęśliwa, że tam jest. A co dopiero, żeby jeszcze w góry iść, a tam jeszcze, nie? Tata mówi, no niepowtarzalna okazja. Ona w ogóle nie wie, co mówi. No słuchaj, niepowtarzalna okazja wejść na Giełno w taką pogodę. Następnym razem będzie słońce. Mówi, no co to za frajda w słońce? To jest jedyna niepowtarzalna okazja wejść na Giełno w taką pogodę. Córka w ogóle nie wie, o co chodzi. No tata mówi, no co, idziemy? Nie wiem, czy on był do końca odpowiedzialny, ale ja siedzę, słyszę tą rozmowę. Nie? I ona nie kręci nosem, że nie, taka nastolatka, że nie ma w ogóle takiej opcji. I ten ojciec do niej mówi na końcu tak. Trzeba pokonywać w życiu swoje słabości. Ja nie wiem, czy ten ojciec był odpowiedzialny, ale zapamiętałem to zdanie. W życiu trzeba pokonywać swoje słabości. Ten człowiek mnie czegoś nauczył. W życiu trzeba pokonywać swoje słabości. Nie chce mi się, ale ja to zrobię, bo to jest dobre. Wiecie, ile razy mi się w życiu nie chce? Ale chcę, bo wiem, że to jest dobre, więc chcę, bo trzeba pokonywać swoje słabości w życiu. Lubicie mieć dobrze zastawiony stół przed sobą? Dużo jedzenia? Jak się je, no tak Bóg nas stworzył, że kiedy przeżuwamy, to czujemy taki niesamowity jakąś przyjemność. Jak jemy, to czujemy przyjemność, tak? Ale gdybyśmy zrobili tak w życiu, że my chcemy cały czas czuć tą przyjemność, jak przeżuwamy. Cały czas chcemy, żebyśmy mieli tą przyjemność jedzenia. I cały czas jemy, bo chcemy mieć przyjemność. To co się z nami stanie? No trzeba w pewnym momencie powiedzieć sobie dość. Tak? A jak już się tak najemy, to na przykład by trzeba było się poruszać. Tak? Wyjść sobie. Ale nie chce mi się, ja bym się położył. Nie wolno mi się jest położyć. Trzeba się iść poruszać. Bo co się stanie z moim ciałem, kiedy świątynia Ducha Świętego stanie się sflaczała? Co się stanie? Chcę żyć, chcę służyć Bogu. Patrzcie, siostry, to są pewne wyzwania, takie drobne, banalne, ale to są wyzwania, które Bóg stawia przed nami. Nie, tak dziwnie na mnie patrzycie. Nie podoba wam się może to, co mówię. Trzeba pokonywać swoje słabości w życiu. Tych słabości mamy wiele. Jeżeli mamy wchodzić na drogę uczniostwa, podążania za Chrystusem, to Bóg szuka w nas pewnej determinacji. Szuka pewnej gotowości na pewne rzeczy. Może na koniec, może jeszcze jeden przykład, jedna ilustracja. W zeszłym tygodniu jechałem na spotkanie z młodzieżą w Czarnej, młodzież z Bieszczad, gimnazjum, liceum. Zaproszono mnie, żebym podzielił się z nimi słowem, żebym tam z nimi był przez 2 dni. W środę musiałem być na nabożeństwie tutaj środowym, modlitewnym. Musiałem bardzo rano wcześniej wyjechać, żeby dojechać. GPS mi wyliczył, że 4 godziny będę jechał do Czarnej. Więc jadę sobie spokojnie, dojechałem, jeśli później jadę. I jakoś tak ta droga była, że przez takie wioski jechałem, że no totalne wioski. Nie jakimiś głównymi drogami, tylko totalnie bocznymi drogami. Jadę sobie spokojnie, a tam co jakiś czas człowiek na drodze i zatrzymuje samochód. Ja już dawno nie widziałem tego zjawiska takiego, tak częstego, że stoi na drodze człowiek gdzieś tam, zatrzymuje samochód. Wiecie, i ja taką jakąś przywykłem do tego, że zazwyczaj myślę tak, że się spieszę, no. Już mam tak w głowie, że ja się spieszę, że zawsze się spieszę, no. To zatrzymanie się, zahamowanie i ruszenie to jest to 15 sekund, ale ja się spieszę, szkoda mi 15 sekund. Ale jakoś taka inspiracja, człowiek stoi na przystanku, macha, zahamowałem, on zagląda do mnie, pyta się, czy się może zabrać kilka wsi dalej. Proszę, niech pan siada, gdzie pan jedzie? A, do pracy jadę. Ale nie, autobus jakoś nie chce przyjechać, więc tak szukam, kto by mnie podrzucił te kilka wiosek. Widzę człowiek na robocze ubrany, sobie myślę, no tak, no za 3 minuty mi wysiądzie. No może za 5 minut. Co tu zrobić, nie? Więc pytam się, jakiego wyznania są ludzie w waszej wiosce, w tym rejonie? Jakiego wyznania są ludzie? Mówi, on się rozgada. Mówi, tam są, mówi, prawosławni, tam to prawosławni, ale u nas to panie katolicy. I opowiada mi, nie? Ja wiem, że za chwilę wysiądzie. A ja sobie myślę, nie. Jak już zapytam, jakiego są wyznania ludzie, to muszą powiedzieć o Jezusie. Czy słyszał Pan o Jezusie Chrystusie, który umarł za Pana grzech? Wiecie, i 3 minuty, 5 minut żeśmy jechali, przez 5 minut żeśmy rozmawiali, później wyszedł, ukłonił się, podziękował. Pojechałem dalej, wiecie jaki? Szczęśliwy. I dziękowałem Panu Bogu, że mnie przez wioski prowadził, a nie główną drogą. Tylko przez wsi jakieś takie, że ktoś tam stał i w końcu ktoś zamachał ręką. Wiecie, trzeba pokonywać samego siebie. To, że ja się generalnie nie zatrzymuję, to nie znaczy, że się generalnie nie zatrzymuję. Bo czasami Bóg chce, żebyśmy pokonywali swoje przyzwyczajenia, swoje słabości i poszli za Nim dalej. No i co, teraz by trzeba było jakoś zakończyć to moje kazanie. Może zapytam was, czy jest coś w postawie uczniów, co może być dla nas dzisiaj wyzwanie? Jeśli tak, to zapraszam was, żebyśmy razem stanęli i porozmawiali z Bogiem o tym. Zapraszam was, wstańcie, porozmawiajmy z Bogiem. Halleluja. Dzięki Ci, Panie Boże.